chodzi o Ojca, to on w pewnym momencie modlił się w ten sposób. Boże mój, oto stoję przed Tobą biedny, mały, pozbawiony wszystkiego. Jestem niczym, nie mam nic, niczego nie mogę, klęczę u Twoich stóp pogrążony w mojej nicości. Chciałbym coś Ci ofiarować, ale nie mam niczego. Ty jesteś moim wszystkim, moim bogactwem. Obym w królestwie Twoim był nie jak oszlifowany kamień, lecz jak zapomniany ziarnko piasku, które uciekło od popiołu ogniska. Mój Boże, dziękuję, że pozwoliłeś mi dojrzeć z wody Twoich pocieszeń. Dziękuję, że nie pozbawiłeś mi ich. Wszystko, co robisz, jest słuszne i dobre. Błogosławię Cię w moim ubóstwie. Nie żałuję niczego, jedynie tego, że mogłem bardziej Cię kochać. Niczego nie pragnę, aby stała się Twoja wola. Jesteś mój nauczycielem, a ja należę do Ciebie. Jezu, jakże łaskawa jest dłoń Twoja. Nawet w godzinie próby, obym został ukrzyżowany dla Ciebie. Więc ta modlitwa wprowadza nas w tajemnicę ostatnich lat Jego życia. Przy tym pamiętamy tę modlitwę jeszcze wcześniejszą, jako człowiek 20-letni prosi o takie poddanie się woli Bożej. I tutaj ta modlitwa, ileś lat potem pomoże po udanym, prawie o małżeństwa, po dzieciach, które przyszły na świat. W dalszym ciągu takie to oddanie się, ale też bardzo też uświadomione oddanie się. Być może też jest to związane z Jego nabożeństwem do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Niemniej z jednej strony po śmierci żony podejmuje wszystkie starania, żeby zająć się w dalszym ciągu rodziną. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że to jest bardzo taki szacowny człowiek, 54-letni Ludwik, był wigorem sił życiowych. Sama postura była pewien szacunek. Niemniej w sytuacji, kiedy te córki zaczynają oddawać, podejmować drogę życia zakonnego i też jest taka właśnie rzecz interesująca, że one idą po tej linii. To tak może oczywiście są takie różne refleksje, ale w każdym razie jest taka zastanawiająca rzecz, że w Lizie w 1882 roku z racji jubileuszu śmierci świętej Teresy 300 lat, który był obchodzony w ich kościele parafialnym, do którego oni chodzili, czyli w kościele parafialnym świętej Jakuba oni chodzili, do katedry, dlatego że w kościele parafialnym nie było miejsca. Ojciec chciał wykupić ławki, nie było miejsca, więc dlatego chodzili do katedry. Ale w tym kościele obchodzono oczywiście uszowy świętej Teresy i to spowodowało przeorientowanie, jeśli chodzi o duchowość całej rodziny. To nakierowanie na karmę, czego wcześniej nie było, więc zaczęło się od Pauliny. Ale jeszcze też trzeba powiedzieć, że to może też ma, dla mnie to ma znaczenie. W każdym razie, jak już o tym mówiłem, przed śmiercią Zelia poleca w sposób szczególny Leonie modlitwą swojej siostry w razie wizyty, żeby tam prosiła Matkę Bożą. I rzeczywiście, no jak to powiedzieć, Leonia wstępuje do wizyty. Teraz wszystkie inne wstępują oczywiście pod opiekę Matki Bożej, ale wstępują do Karmelu. Więc potem zaczyna się to odpływanie córek do Karmelu, zaczęła Paulina, potem wstąpiła Maria. Wiemy o tym, że wszystko to bardzo głęboko przeżywa pan Ludwik, mam Ludwik, w sposób szczególny. Z jednej strony widzimy, że on to ofiaruje te dzieci, czuje się tym zaszczycony, a z drugiej strony też przeżywa. I niewątpliwie taki kryzys został spowodowany staraniem świętej Teresy, które ona podjęła, jeśli chodzi o wstąpienie do Karmelu. Przy tym oczywiście on ze swojej strony wobec niej uczynił wszystko, żeby pomóc jej w tym wstąpieniu. To się tak może wydawać takie dziwne, ale weźmy to na dzisiejsze kategorie, prawda, nastolatka, teraz to nastolatką jedzie do biskupa, potem 12-latków iść do Rzymu, prosić Ojca Świętego. To na dzisiejszych takich sytuacjach wcale to nie jest takie łatwe, wcale nie jest takie proste podejmować tego typu działania, więc tak samo tym bardziej wtedy. Jednak on te wszystkie działania podejmuje. Ten stan jego zdrowia się pogarsza. Więc taki pierwszy symptom to był w 1887, jakkolwiek Teresa w 1879 miała wizję proroczą odnośnie jego choroby. I w roku 1888 ten stan zdrowia się w dalszym ciągu pogarsza, ale jak już wspomniałem, on udał się jeszcze do Alençon i w tej kaplicy, gdzie zawierał ślub, prawie 19 lat temu ze swoją żoną, dokonał kolejnego ofiarowania się. Myślę, że to było takie dopełnienie tego wszystkiego, co go łączyło w tym momencie z żoną. I pisze, że w kościele właśnie Notre Dame otrzymałem tak wielkie łaski, że poprosiłem Boga, aby pozwolił mi cierpieć i ofiarowałem się. Teraz co to znaczy? To jest ofiarował się, bardzo świadomie. Potem jakby takim dodaniem tego ofiarowania się było między innymi to, że on fundował główny ołtarz w katedrze Lizie. Teresa tak to komentuje. Niedawno tatuś ofiarował Bogu ołtarz, na którym stał się pierwszą ofiarą poświęconą barankowi bez skazy. Widzimy tutaj, że święta Teresa ma niesamowite takie duchowe interpretacje tego wszystkiego, co się dzieje, chociaż w przypadku matki i teraz w przypadku ojca. To jest bardzo piękne, że dziecko tak potrafi swoim życiu zrozumieć. I ona mówi, w rzeczywistości pokorna modlitewnika Marta została wysłuchana, próba zesłana na niego była jak dłoń najwyższego kapłana, błogosławiąca ojca dwóch karmelitanek, naznaczonego tajemniczą pieczęcią przepowiadającą męczeństwo. I na czym polegała ta próba? Od strony choroby wiemy, że to była postępująca encefalopatia naczyniowa oraz miażdżyca tętnic mózgowych, która powodowała cierpienia moralne i takie zakłócenia, jeśli chodzi o kontakt z otoczeniem. Przy tym jeszcze jest taka jedna rzecz bardzo interesująca, że w którymś momencie życia Genoveva, czyli Celina, powiedziała ojcu o historii, która zdarzyła się w jej klasie. To było podczas spaceru. I wtedy ojciec zatrzymał się na środku i powiedział: córko, to największa próba, jakiej można być poddany. No i właśnie ta próba stała się jego udziałem. Więc mówię, to miało takie różne przejawy. Robiło to wrażenie, że jest chory psychicznie. I ostatecznie to była taka, ocena ludzi taka była, po prostu, że jest wariatem. I siostry, więc w Kamerowizję. No niestety to było takie środowisko, to jest coś takiego, czasami są tacy ludzie tak pobożni, wszystko dla Chrystusa, ale jak potrafią dołożyć w imię prawdy i szczerości. Więc to takie środowisko było, takich właśnie twardych normandek z Calvados. Dużo takiego sióstr oddanych tej sprawiedliwości Bożej, żeby złagodzić gniew sprawiedliwości Bożej, więc przyjmowały cierpienia, więc jednocześnie te siostry tak w różnych okazjach dały odczuć świętej Teresie, że jest córką wariata. W różny sposób nie jest miły w każdym razie. Sytuacja była na tyle taka dramatyczna, że nie dawano sobie z nim rady, że w ostateczności umieszczono go w zakładzie, w sumie dla psychicznie chorych i dla osób wyklejonych, dobrego zbawiciela w Kongu. Jak to można było odczytać, to środowisko, jakie to było środowisko, to na ten temat jest taka, znaczy trochę na ten temat tego środowiska jest taka książka Barbie d'Orléville, Chevalier Touchon. I on opisuje pobyt tego Touchon w tym zakładzie właśnie na Bukany. Przy tym ten no, sam autor to taki był dosyć dziwny człowiek, ten pisarz, bo to był taki, taka postać niezwykła, znaczy niezwykła, ekscentryczna, pisał powieści, nowele o kontrowersyjnej, mrocznej tematyce, zwykle nawiązujące do fantastyki, literatury grozy, satanizmu. Jego książki prowokowały i podważały normy obyczajowe, religijne. Ale w każdym razie on, pisząc o tym ośrodku, być może miał na to nakładać jakąś tam swoją tam kalkę, to przedstawił, że jest to miejsce, w którym gnijące za życia, najbardziej przejmujące grozą ze wszystkich grobów w domu szaleńców. Tak widział. Więc w każdym razie no, na pewno te domy nie cieszyły się jakąś taką wielką renomą. Świadomość, że w takim towarzystwie przebywa ojciec, nie była rzeczą miłą. Ja już może to wspomniałem, też Teresa tam pokryjomu śledziła los takiego naszego karmelita trzepieńca Jacka Loison. Ostatnią komunię świętą w jego intencje przyjęła 17 sierpnia, kilka miesięcy przed śmiercią. I ona tak pokryjomu śledziła jego losy, co się z nim dzieje, więc czytała gazetę. I w jednym z numerów takiej gazety decyzjalnej, gdzie było wypowiedź na temat tego Jacka Loison, również zobaczyła, kiedy jej ojciec był w tym zakładzie w Kom, zobaczyła zdjęcie i taką notkę na temat przybycia 300 alkoholików, alkoholiczek, jakichś różnych rzeczy, jakich osób tego typu z Paryża. Więc siłą rzeczy miała na tyle wyobraźni, że mogła sobie też uświadomić, w jakim to towarzystwie przybywa jej ojciec. Ale nimi to oczywiście trzeba powiedzieć, że jednak doprowadziły siostry. I nie było to mimo wszystko takie najgorsze środowisko, znaczy w sensie opieki. Siostry dokładały dużo starań do tych ludzi. To tak możemy sobie też wyobrazić, mimo wszystko środki prowadzone przez siostry, jednak po dzień dzisiejszy zawsze lepiej to się prezentuje. Między innymi tam były dwie siostry, które opiekowały się panem Martę. Obie szanowały tego niezwykłego chorego, czuwały do niego głębokie przywiązanie. I on też miał takie tam lepsze okresy i gorsze, więc w tym lepszym okresie też fundował kaplicę w ogrodzie. Kiedy też należało do sióstr, to można było ten ogród nawiedzać, ten przytułek i zobaczyć całe to środowisko. Więc on sam tę chorobę przeżywał w taki sposób właściwy, tak jak potrafił. Tu mam jeszcze takie ładne świadectwo doktora Cadeau, który opiekował się nim. Mam nadzieję, że wydam jego książkę. Ojciec René Loretin pisał tak, a na temat tej książki ojca lekarza Cadeau. Autor jest lekarzem, leczył osoby dotknięte tą samą chorobą z Ludwig Martin. Opiekował się nim po ludzku, dbał o nie, dostrzegł drzemiące w tych osobach podupadłych, zgardzonych, odrzuconych przez społeczeństwo ogromne wartości. Zostawszy lekarzem religijnego domu opieki dla ciężko pośledzonych umysłowo przyznał. Są wśród nich prawdziwi święci. I to było rzeczywiście w przypadku Ludwika Martin. Przy tym tak, on sam, będąc tam, zachował taki dystans do tego całego środowiska, nie prosił też o żadne przywileje, a więc pozostał w tak zwanej drugiej klasie, nigdy nie skarżył się. Jedynie co go bolało, to oddalenie od sióstr. Widzimy, mówił tak, czuję się tu dobrze i przebywam tu z woli Boga. Potrzebowałem tej próby. Wierzę, iż ma ona osłabić mą pychę. Poza tym szerzę wokół niej wiarę. Wielu potrzebuje nawrócenia. Lekarzowi zaś powiedział, byłem przyzwyczajony do rozkazywania. Teraz muszę okazywać posłuszeństwo. To trudne. Wiem jednak, dlaczego dobry Bóg zesłał na mnie te próby. Nigdy nie doznałem pokorze. Potrzebowałem ich. Lekarz odparł. O tak, to się liczy. Wie, dlaczego tam jest. Przy tym Celina zauważa, że ojciec nie prosi o opuszczenie szpitala. Więc jakby tak długo, jak to jest konieczne, chce tam być. Cieszy się z listów córek. Te ile może śledzi ich los. Na wieść o tym, że rodzina odmawia nowenny do świętego Józefa intencji jego wyzdrowienia, odpowiada, nie trzeba o to prosić. Ważna jest wola boska. Chwila zwątpienia zakrywa głowę, powtarzając wszystko to na chwałę Bożą, czyli tę scenę, którą widziała Teresa, takie wśród tajemniczy, zakrywające sobie twarz, tutaj się to powtarzało. Przy tym też zachował taką naturalną do końca, w pewnym sensie, kulturę, wdzięczność. I jeżeli może, to codziennie uczestniczy we mszy świętej i przyjmuje komunię świętą. 12 maja zawieziony zostaje do Karmelu w 1862, gdzie w rozmównicy spotyka się z córkami. W momencie rozstania jest w stanie powiedzieć tylko jedno, że w niebie, do spotkania w niebie. No i później wiemy, że przez ostatnie lata, to przez jakiś czas jest, też przez 3 lata jeszcze, czy przez 2, opiekuje się nim Celina i Leonia, wynajęli odpowiedni dom w Lizie, dlatego że już musieli zrezygnować z Bizonet, a potem już właściwie ostatnie kilka miesięcy przebywa w rezydencji Misse, u swego szwagra Geraita umiera. I mamy bardzo piękny opis jego śmierci, przekazany nam przez Celinę. Za 15:08 zauważyłyśmy, iż mój drogi tatuś był cały zmarznięty. Ciocia pobiegła przygotować butelki z gorącą wodą i zawiadomić wujka. Modliłam się, zamiętniona, prosząc dobrego Boga o pomoc, gdyż nigdy wcześniej nie znajdowałam się przy łożu konającego. Prosiłam: Jezusie, Józefie, Mario, oddaję Wam moje serce, moją duszę i moje życie. Proszę, pomóżcie mi w chwili agonii. Sprawcie, aby umarł w pokoju. W tym momencie mój kochany ojciec otworzył oczy i spojrzał na mnie z uczuciem i niewypowiedzianą wdzięcznością. Jego wzrok pełen był życia i mądrości. Potem opuścił nas. Tego samego dnia Celina pisała do Karmelu, zawiadamiając siostry o śmierci ojca. Tatuś jest w niebie. Wuj powiedział, że nigdy nie widział tak łagodnej śmierci. Więc na łożu śmierci pan Martin przypominał świętego Józefa. Jego zwłoki ze szkapierzem Matki Bożej z Góry Karmel został umieszczony w trumnie i został pochowany na cmentarzu w Lizie. Teresa po śmierci ojca 20 sierpnia, więc parę tygodni, 2-3, pisze do Leonii list. Śmierć ojca nie robi na mnie wrażenia śmierci, lecz prawdziwego życia. Po 6 latach od rozłąki czuję, iż jest blisko, patrzy na mnie, chroni. Droga siostro, czyż nie jesteśmy sobie bliższe teraz, gdy patrzymy w niebiosa, odnajdując w nich ojca i matkę, którzy ofiarowali nas Jezusowi. Wkrótce ich marzenia spełnią się i dzieci, które dał dobry Bóg, połączą się z nim na zawsze. Więc tutaj jest ukazana taka jego właśnie dojrzewanie do końca, do tego wymiaru bycia ojcem w wymiarze duchowym. I to też można, znaczy to jego dojrzewanie jest również związane z tym, jak to przeżywała Teresa, dlatego że kiedy ojciec jest w pełni sił, w pełni mocy, jest takim mężczyzną, ojcem budzącym szacunek poprzez swój wygląd, taki dostojny, postawę, sylwetkę, to wtedy Teresa widzi Boga Ojca i stąd jest chociażby to nabożeństwo do Dzieciątka Jezus. Ta sytuacja, kiedy ojciec zaczyna chorować i ona składa pierwszą profesję, to rozszerza to swoje imię, przemówię czysto, o Teresa, o Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. I ten ojciec staje się dla niej cierpiącym sługą, zasłoniętym obliczu, które jest, straciło smak, straciło piękno i tak dalej. Więc widzimy, jak ten ojciec poprzez to swoje doświadczenie jednocześnie sam żywa duchowo, staje się właśnie dzieckiem synu, podobając się do Jezusa cierpiącego, a jednocześnie sama Teresa poprzez to wszystko też odradza się duchowo i odkrywa swoje dzieciństwo takie w pełni. Więc patrząc na życie tych Dalmacjanek Ludwika Marten, widzimy taką niezwykłą drogę, która prowadzi do tego rodzicielstwa duchowego. I widzimy, że to jest droga taka niełatwa, naznaczona swoistym trudnym cierpieniem, ale jednak to w Chrystusie ma swój sens. Dzisiaj to się opowiadał w takim filmie, że zresztą chyba też te filmy Hankego na temat eutanazji, one chcą powiedzieć, że no, miłość nie wystarczy, miłość nie jest tam czego chronić, a miłość rodzicielska, miłość między małżonkami, dlatego że śmierć przychodzi z zabije. Można z tego stworzyć taką właśnie piękną powieść, jak ten Hanke zrobił, a to jest takie bardzo przewrotne wszystko. Dlatego, że jeżeli to nie jest osadzone na Chrystusie, no to rzeczywiście nic nie znajdzie ocalenia, nic nie zostanie zachowane, nic nie zostanie bronione. Tutaj też mamy potwierdzenie tej drogi, że bez Chrystusa tak naprawdę nie da się zrozumieć człowieka, a to, co najgłębsze, najcenniejsze w człowieku, nie będzie chronione, zachowane, pogłębione. Dobrze, tutaj jeszcze taki, już kończąc, taki mały zapis ojca Pia dotyczący jego choroby. Dlatego, że to był taki dosyć trudny, to był bardzo trudny przypadek, jeśli chodzi o beatyfikację Ludwika Martena. Przez długi czas nie dawano sobie z tym rady, czy rzeczywiście był psychicznie chory, czy to było, no, ktoś powiedział, no, Maria tu się nie kanalizuje. Czy to już to była choroba, więc w końcu po takich gruntownych badaniach stwierdzono, że to jednak nie była choroba psychiczna. I to końcowy fragment ojca Pia. Jeśli chodzi o ogólny charakter choroby, w 1942 roku, zanim podjąłem się napisania dziejów rodziny, chciałem mieć jasność w sercu na temat choroby sługi Bożego. Czy nie miała ona podłoża syfilitycznego? Czy nie był to klasyczny przypadek szaleństwa? Długo wypytywałem siostrę Genoweta i otworzyłem małą dokumentację, którą przedstawiłem kilku lekarzom, szczególnie doktorowi Bernardowi. Był on zastępcą dyrektora Instytutu Psychiatry w Onele Saint-André-Nord, prowadzonego przez braci świętego Jana Bożego. Po wnikliwym badaniu ci lekarze, zwłaszcza dr Bernard, który przekazał mi diagnozę włączoną do dziejów rodziny, kategorycznie odpowiedzieli mi, że nie mogło chodzić o żadną chorobę o podłożu syfilitycznym, również odsunęli hipotezę demencji i bardzo wyraźnie powiedzieli się za hipotezą arteriosklerozy mózgowej o bardzo powolnym przebiegu. Mimo wszystko zachowałem pełną wątpliwość dotyczącą form przebiegu tego, co powszechnie nazywa się wylewem krwi do mózgu. Wszystko to szczególnie z powodu licznych okresów remisji jasności umysłu przerywanych zaburzeniami halucynacyjnymi. Jeśli o mnie chodzi, uspokoiłem się, kiedy dr Essay po przesłuchaniu siostry Genovety na temat leku podawanych panu Martę i zaburzeń nerek, prostaty, pęcherza, jako fachowiec jasno powiedział się za diagnozą łączącą arteriosklerozę z atakami uremii. To To ostatnie stanowią przyczynę ucieczek i zaburzeń halucynacyjnych. W ten sposób daje się wytłumaczyć zachowania aż do końca pewnej jasności umysłu i odpowiedniego prowadzenia moralnego.